Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu odświętnie w czas wigilijny wszak. A moim gościem jest pan profesor Wojciech Roszkowski, którego szerzej przedstawiać wręcz nie wypada. Ale dla porządku. Kawaler Orderu Orła Białego, wybitny historyk i ekonomista, autor wielu ważnych publikacji, a ostatnio dwutomowej historii chrześcijaństwa, o której mówiliśmy na naszej antenie już jakiś czas temu. Witam pana profesora.
Witam pana, witam państwa w świątecznym dniu.
Panie profesorze, w naszej rozgłośni misyjnej przecież o Bożym Narodzeniu mówiliśmy nieomal we wszystkich możliwych aspektach, od teologicznych aż po muzyczne czy tradycje kulinarne, ale mam wrażenie, że jakoś umknął nam aspekt historyczno-polityczny. Przecież narodziny Jezusa Chrystusa, które są faktem historycznym, zmieniły losy świata na tysiące lat.
Owszem, taka myśl przyświecała mi pisząc Świat Chrystusa. To jest ta panorama życia w świecie w ciągu 37 prawdopodobnie lat życia ziemskiego Chrystusa, bo Chrystus przyszedł na ten świat w bardzo konkretnym momencie historycznym. Wiemy o tym, o tych czasach stosunkowo jednak dużo, zwłaszcza o niektórych aspektach tego życia w Imperium Rzymskim, na Bliskim Wschodzie, nawet w Chinach. Więc Chrystus historyczny czasami nam umyka naszej uwadze, jeżeli myślimy o Chrystusie teologicznie. I to jest strasznie ważne, żeby pamiętać, że chrześcijaństwo jest zakorzenione w wydarzeniu historycznym. Nie w jakichś opowieściach na wpół legendarnych, tylko w bardzo konkretnym wydarzeniu. Mniej więcej, prawdopodobnie w roku 6 przed naszą erą, według dzisiejszej rachuby, przyszedł na świat mały Jezus i w źródłach, które posiadamy z tamtej epoki, w Ewangeliach głównie, w Dziejach Apostolskich, potem w listach świętego Pawła i innych apostołów, mamy przekaz o tym, jak wyglądało jego życie, jak się skończyło i co to znaczy ukrzyżowanie i zmartwychwstanie. I to są źródła historyczne. Można je analizować na różne sposoby oczywiście, ale to są źródła historyczne, opowiadające o życiu, śmierci i zmartwychwstaniu człowieka, który w tych ramach czasowych między 6 rokiem przed naszą erą a 30 rokiem naszej ery żył na tej ziemi w kontekście wydarzeń tamtej epoki, a więc pod panowaniem Heroda Wielkiego w Judei i już później w roku 30 został ukrzyżowany za rządów Judei, za rządów Poncjusza Piłata, którego nazwisko jest dobrze znane historykom, za panowania Tyberiusza. To zresztą w Ewangeliach jest gdzieś zaznaczone, że Jan Chrzciciel rozpoczął swoją misję w 15 roku panowania Tyberiusza. Datę, to rok 30, ustala się według nie tego, kiedy zmarł August, a Tyberiusz odziedziczył, można powiedzieć, tron cesarski, tylko kiedy Tyberiusz objął władzę trybuńską. To był prawdopodobnie rok 13, więc mamy tutaj dosyć dokładną datację rozpoczęcia misji Jana Chrzciciela. I przez porównanie można ustalić, kiedy Chrystus został ochrzczony, ile lat wędrował po Palestynie i kiedy został ukrzyżowany. To są wszystko dane, no, na ile można stwierdzić z pewnością według tych źródeł historycznie udokumentowane.
No właśnie, tyle historia, a przecież mam wrażenie, że wszyscy, którzy pochylają się nad historią chrześcijaństwa, delikatnie traktują sprawę polityczną. Oczywiście mam na myśli politykę w tym najszerszym tego słowa znaczeniu, nie tym wąskim dzisiaj często używanym, od Arystotelesa zresztą począwszy, czyli roztropna troska o dobro wspólne. Chrześcijaństwo wpłynęło na świat śródziemnomorski, czy łaciński, bo jako jeden z trzech filarów tej cywilizacji. I tutaj kwestia polityczna jest co najmniej istotna, jeśli nie główna poniekąd.
Owszem, no oczywiście można tutaj przypominać te polityczne aspekty życia i śmierci Chrzystusa, a więc na przykład rzeźni Winiątek, czyli wola króla Heroda, żeby zapanować nad następstwem swoim w okrutny sposób. Potem zabiegi Piłata, żeby uniknąć odpowiedzialności za puszczenie wolno kogoś, kto uzurpuje sobie, w cudzysłowie oczywiście, rolę króla żydowskiego. Sanhedryn napuścił Piłata, Piłat skazał Chrystusa. To są aspekty polityczne tej sprawy. Ale oczywiście ma rację, w takim szerszym kontekście misja Chrystusa ta dobra nowina, którą zachowali, następne pokolenia zachowały dzięki relacjom ewangelistów i apostołów, to zmieniło świat. Czasami nie wyobrażamy sobie nawet, jak głęboka to była zmiana. Oczywiście ona następowała stopniowo wraz z rozchodzeniem się po świecie starożytnym gmin chrześcijańskich, ale te gminy zmieniały życie społeczne w sposób zupełnie fundamentalny przez dobrą nowinę o miłości. Dwa pierwsze przekazania. Bóg jest miłością i zobowiązuje nas do miłowania się nawzajem. Najkrócej. To była ta dobra nowina, która przeorała świadomość świata starożytnego. Ona doprowadziła w gruncie rzeczy do tego, że chrześcijaństwo w IV wieku zatriumfowało. To nie była czysta polityka. To była, można powiedzieć, metapolityka. To była zmiana perspektywy milionów ludzi w oglądaniu swojego życia, sensu swojego życia, sensu współżycia społecznego, sensu władzy wreszcie. Bo triumf chrześcijaństwa jako religii panującej wcale nie wyglądał tak, jak się dzisiaj czasami przedstawia, że to był Kościół triumfujący. Wręcz przeciwnie, następcy Konstantyna byli Arianami i oni Kościół, tam były potężne konflikty w IV wieku. A pod koniec IV wieku biskup Mediolanu Ambroży, jako pierwszy chyba hierarcha kościelny, nakazał pokutę cesarzowi za zbrodnie.
Panie profesorze,
nigdy dotąd nie zdarzało.
Ja bardzo przepraszam, ale
siła
musimy...
duchowa tak naznaczyła swój ślad na władzę polityczną.
Musimy przeskoczyć 1000 lat co najmniej, jeśli nie więcej, i przynajmniej kilka zdań poświęcić dzisiejszej kondycji chrześcijaństwa. Bo przecież z jednej strony mamy taką sytuację, że chrześcijanie są najbardziej prześladowanym grupą religijną na świecie. Jednocześnie mamy w Europie, ale nie tylko przecież, kolejne próby wychowania czy też ukształtowania nowego człowieka. Neomarksizm, nihilizm, konsumpcjonizm, to wszystko atakuje chrześcijaństwo w sposób ideowy brutalnie dosyć.
Tak, to są zupełnie nowe, to masowe wyzwania. Kościół zresztą przeżywał kryzysy przez całe 2000 lat. Były to kryzysy wynikające z naporu zewnętrznego albo z kryzysu wewnętrznego. W Kościele mamy do czynienia dzisiaj rzeczywiście z powszechną laicyzacją, sekularyzacją życia, ze zmianą hierarchii wartości w ogóle w życiu milionów ludzi i to jest zagrożenie Kościoła, to zewnętrzne, ale to zagrożenie przenika również do samego Kościoła, do środka. To jest pokusa istniejąca w Kościele dzisiaj chyba dosyć mocno, mianowicie pogoni za tym światem, żeby się mu trochę, mówiąc tak potocznie, podlizać, żeby dostosować się do tego świata. Otóż Chrystus był kimś nie z tego świata i depozyt wiary, który mamy w Kościele, zobowiązuje nas do myślenia w kategoriach tamtego świata również. Jeżeli przyjmujemy tylko kryteria tego świata w Kościele, to się na pewno niedobrze skończy. No, ale chyba wszyscy powinniśmy wierzyć, że ten depozyt wiary, to, że Kościół został założony przez Chrystusa, pozwoli mu przetrwać. To znaczy, że ta dobra nowina jest silniejsza.
Mam wrażenie, że musielibyśmy przedłużyć naszą rozmowę kilkukrotnie nawet, bo jeszcze przed nami...
No, bo temat bardzo szeroki, tak.
Przed nami jeszcze opcja Benedykta na przykład w kształtowaniu historii Kościoła, ale również wpływu chrześcijaństwa na współczesną Europę. Panie profesorze, na zakończenie jedno zdanie w sensie, bardzo przepraszam niestety, takie syntetyczne diagnozy społecznej. Roztrzaskane lustro i bunt barbarzyńców pańskiego autorstwa, no to nie jest optymistyczny obraz współczesności.
No, dosyć pesymistyczny obraz tego świata, tego naszego świata, w którym żyjemy tu i teraz, w którym ta refleksja o tym, po co żyjemy, skąd się ten świat wziął, co w ogóle, do czego jesteśmy zobowiązani raczej, a nie do czego mamy prawo. Ta refleksja jest bardzo słaba i jeżeli jej nie wzmocnimy, nie zaczniemy myśleć w kategoriach właśnie ewangelicznych, to być może się to wszystko skończy jakąś anarchiczną katastrofą świata zachodniego. Mam nadzieję, że tak nie będzie i wydaje mi się, że to jest chyba okazja, żeby sobie tego życzyć w tym dniu świątecznym, kiedy Chrystus przychodzi na świat po to, żeby ten świat zbawić, nie żeby go potępiać, tylko żeby go zbawić. No ale to od nas wszystkich będzie zależało, na ile przyjmiemy do siebie tę perspektywę Chrystusa, Syna Bożego. Więc chyba to jest najlepsza puenta naszej audycji, żeby życzyć Państwu, sobie samym, właśnie tej perspektywy i to na trwałe, nie tylko w dniu świątecznym, ale stale.
Nie pozostaje mi nic innego, jak przyłączyć się do życzeń pana profesora. Bardzo dziękuję za ten udział w audycji.
Dziękuję bardzo.
A Państwu przypomnę, że moim gościem był pan profesor Wojciech Roszkowski, wybitny historyk i ekonomista, autor wielu ważnych publikacji, m.in. Historii chrześcijaństwa. Dziękuję bardzo.